Rozmowa Radia Index. Rozmowa Radia Index.
9:30 punktualnie na zegarze. Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. Piotr Barczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj jest naszym gościem. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Ale zaczniemy sobie, zanim o Zielonej Górze, to trochę o tym, co się dzieje w kraju. Zbliża nam się rocznica katastrofy w Smoleńsku. Mamy teoretycznie nowe fakty, a przynajmniej nowe doniesienia, którymi bombardują nas media w całym kraju, od prasy, przez radio, telewizję. Jak pan słyszy o tych nowych rzeczach, które po blisko 5 latach wychodzą? To co pan sobie myśli?
Znaczy akurat w tej sytuacji, którą mamy po 5 latach, na parę dni przed rocznicą katastrofy, dodatkowo w trakcie tak naprawdę kampanii wyborczej prezydenckiej, no to fakty mocno zastanawiają. Ja zaraz po tej tragedii mówiłem, że najgorszą rzeczą jest to, że my nie możemy ciągle wyjaśnić, dojść do prawdy. A jak nie ma na początku jasnych, czytelnych jakby informacji, to potem to będzie przedłużane. To, co ma miejsce, będą wychodziły w trakcie różne fakty. Nie wiadomo, czy to fakty, czy tylko doniesienia, czy nowe informacje. Tego nikt nie wie do końca, tak? I to jest taka sytuacja. Osobiście ubolewam nad tym faktem, że do dnia dzisiejszego my tak naprawdę, nie mówiąc o samym samolocie, czyli jakby dowodzie na to, co i jak było, do tego, żeby to wyjaśnić raz, a im szybciej to się wyjaśnia przy jakichkolwiek zdarzeniach.
No to szybciej się uci na spekulacje wszelkiego rodzaju.
Tym bardziej ma się dowody jasne i czytelne na to, i co było, jak było w rzeczywistości. Natomiast po czasie dochodzenie to tak naprawdę jest jak sytuacja z czasów II wojny światowej, z panem Sikorskim, tak, nad Gibraltarem. I czy dojdziemy kiedykolwiek do rzeczywistości, trudno powiedzieć.
Natomiast... No tam mieliśmy łatwiejszą sytuację, że można było po 50 latach odtajnić akta, które zalegały gdzieś w zachodnich archiwach. I one mogły przybliżyć kogokolwiek do prawdy, chociaż przez lata powstawało mnóstwo spekulacji. I wydaje mi się, że to będzie bardzo podobne.
O to chodzi. Problem tylko tam, że tam była nadzieja na 50 lat. Tutaj żadnej nadziei nie
mamy.
Wspomniał
pan o tym, że jest kampania wyborcza rzeczywiście w tej chwili, no biorąc pod uwagę to, że społeczeństwo całe jest podzielone. Jedni wierzą w katastrofę sensu stricte, czyli po prostu nieszczęśliwy wypadek. Inni mają jakieś tam różnego rodzaju dodatkowe aspekty w tej sprawie. Mówiąc o zamachu, chociaż to w tej chwili nie ma największego znaczenia. Społeczeństwo jest spolaryzowane bez dwóch zdań od lat. Można powiedzieć, tak zresztą mówił rzecznik Klubu Prawa i Sprawiedliwości wczoraj, że zbliżają się wybory, między innymi ten aspekt, który pan przed chwilą podniósł. Chociaż tak na dobrą sprawę pomyślałem sobie, że to kompletnie nie ma znaczenia, czy to się pojawia w tej chwili, czy pojawiłoby się miesiąc wcześniej, czy dwa miesiące wcześniej, czy tydzień lub dwa tygodnie, nie wiem, po wyborach. Bo z jednej strony, jeśli ktoś przyjmie a priori, że rzeczywiście ludzie dzielą się zero-jedynkowo na tych, którzy wierzą w zamach, na tych, którzy nie wierzą i twierdzą, że to jest zwykła katastrofa, to jeśli to jest kampania wyborcza, to działa w dwie strony. Tak na dobrą sprawę, bo tutaj łatwo kogoś przekonywać. Jedni mogą powiedzieć, ci kłamią, bo chcą, żeby było tak. Drudzy mówią, nie, to tamci kłamią, albo mijają się z prawdą, mówiąc bardziej elegancko. Więc to jest tak.
Panie redaktorze, znaczy ja jakby w tej chwili nie chcę wchodzić w kwestię samej katastrofy, dowodów, różnych rzeczy. Dla mnie jakby oczywistą jest to, rzeczą to, że takie fakty są wywoływane nie po to, żeby teraz dochodzić, co było prawdą, a co nie. Jaka była rzeczywistość, a jaka nie. Tylko żeby oderwać od problemu autentycznej kampanii wyborczej, to znaczy od problemów bieżących Polski i rozmowy na ten temat. Oczywistą rzeczą jest, że to Andrzej Duda zaczyna otrzymywać coraz większe poparcie, a zatem jakby idzie ten progres do przodu. I to jest jakby ucieczka od tych tematów bieżących, problemów gospodarczych, sprawowania funkcji prezydenta kraju.
A nie ma pan wrażenie, że rozmydlona jest kompletnie ta kampania i tego rodzaju, nazwijmy to tak, jak się to popularnie dziś w mediach mówi, że jest to wrzutka na samą kampanię, jeśli będzie miała wpływ, to przez 2-3 dni, może do dnia rocznicy katastrofy, potem wszyscy o tym zapomną, już nikt nie będzie na ten temat dyskutował, a kampania gdzieś tam toczy się.
Całkiem możliwe, tylko tu chodzi o zrzucenie pewnych jakby problemów autentycznych, rzeczywistych na problemy emocjonalne bardzo często i w moim przekonaniu to jest jakby ten zabieg tak zwanych spin doktorów od reklamy, od różnych PR-owców, bo to to, że 2-3 dni tym żyjemy, czy powiedzmy tydzień w tej pewnie sytuacji, to za tydzień wyjdą następne rzeczy.
Inna sprawa, że tu jest łatwiej ludziom rozmawiać na ten temat, tak? Nawet jeśli ludzie będą się spierać bez względu na to, kto jakie ma podejście do samej katastrofy i co naprawdę się tam wydarzyło, to tak na dobrą sprawę każdy człowiek może być fachowcem w tej materii. Natomiast jeśli zagłębimy się już w problemy państwa, w problemy stricte gospodarcze, w rolę prezydenta, jako strażnika konstytucji chociażby i samej konstytucji.
Jakie to ma zadania do
jakie
końca,
ma zadania,
to tak jak wojewoda w tej chwili.
Tak, to tu jest bardzo często trochę gorzej, bo mniej osób się orientuje.
Dokładnie tak, ale to właśnie o to chodzi, tak, żeby jakby ludzie zaczęli mówić o tym, właśnie to mówię z jednej strony emocjonalnej rzeczy, z drugiej strony, co wydaje mi się, to jak o zdrowiu czy o pogodzie, tak, każdy będzie się znał. Natomiast nie zajmował się autentycznymi problemami naszego kraju. A myślę, że wielu ludzi tak naprawdę czeka na jakąś zmianę, na pewną nadzieję na to, że coś się zmieni, że jakby taka forma stagnacji, lepsza, gorsza, ale forma stagnacji się zmieni.
Inna sprawa, bardzo istotna z punktu widzenia funkcjonowania najważniejszych osób w państwie, jest taka, że mija blisko 5 lat od tej katastrofy, która bez dwóch zdań była jedną z największych w historii powojennej Polski, jak nie największą tego rodzaju katastrofą, a floty lotniczej polskiej dla najważniejszych osób w państwie, jak nie było, tak nie ma. I teraz, kiedy nie wiem, czytamy nawet te rzeczy, które dotyczą katastrofy w Smoleńsku i fachowcy tłumaczą, dlaczego tak długo, załóżmy, odczytują pewne dane z tak zwanych czarnych skrzynek i z nośników, okazuje się, że tamta technologia była tak archaiczna, że część dzieciaków to w tej chwili w ogóle by nie wiedziała, o co chodzi i czym jest magnetofon. Tak na dobrą sprawę okazuje się, że tam nie było zapisów cyfrowych, tylko zapisy były na zwykłych taśmach magnetycznych. Więc to też pokazuje skalę problemu, że jeszcze 5 lat temu, kiedy już mało kto używał kaset magnetofonowych, jeszcze tego rodzaju technologia w samolotach, czyli tam, gdzie powinna być najwyższa, funkcjonowała i to w tak ważnych statkach powietrznych, jakimi latali rządzący w naszym kraju. No i sprawa dalej nierozwiązana. Mamy gdzieś tam czarterowane jakieś samoloty. Czasami się ktoś szczycił tym, że premier czy ktoś tam leci samolotem rejsowym. Można było nawet z tego zrobić show, że jest bliżej ludzi i świetnie nie siedzi w biznes klasie, tylko w klasie turystycznej.
Tak, to znaczy ja myślę, że to jest pewien problem naszego podejścia z jednej strony do bezpieczeństwa. Niezależnie kto jest politykiem, kto jest u władzy, z lewa, z prawa, kwestia bezpieczeństwa jest rzeczą dla mnie najistotniejszą. Czy ja tą osobę lubię, czy nie. Proszę pamiętać, że wtedy, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński, świętej pamięci, była ostra tak naprawdę sytuacja, delikatnie mówiąc, ostra nawet, ale silny konflikt właśnie taki czysto polityczny, pokazywaniem, że co to jest, gdzie sobie jeździ, a to miejsce sobie gdzieś tam w europejskim parlamencie zajmuje, które powinno być dla kogoś innego.
No pamiętamy historię z krzesełkami.
Właśnie, a to czemu mają sobie lepszymi samolotami latać, tak? I tak naprawdę właśnie to jest jak wojewoda. Środków finansowych nie ma do końca, tak? Na jakby na to bezpieczeństwo, na te różne rzeczy. Tym jakby zajmuje się, tak jak teraz środki są w Urzędzie Marszałkowskim, tak wówczas na dzień dzisiejszy wciąż główne środki są w Radzie Ministrów. I to Rada Ministrów wówczas nie przekazywała tych środków. No to będę do dnia dzisiejszego
mądry,
nie ma nowych
samochodów. Polak po szkodzie, bo zazwyczaj
tu jest gorzej. Jesteśmy
jest
po szkodzie.
Gorzej i nadal się nic nie wydarzyło
i
w tej materii.
Moim zdaniem to jest tak, że to trochę czasem jak z samochodami, tak? Jeździmy, a nie zwracamy uwagę na to bezpieczeństwo, bo jakby po co wydawać pieniądze na to? Uważam, że to jest jedna z rzeczy najważniejszych i powinniśmy nawzajem siebie szanować, szczególnie jeżeli ktoś obejmuje tą funkcję, niezależnie czy ja go lubię, czy nie, czy jest, tak jak powiedziałem, z mojej opcji, czy nie z mojej opcji, ale jakby szacunek dla funkcji, którą ktoś sprawuje, jest rzeczą dla mnie jakby najważniejszą.
Powiem panu, że jeszcze jedna rzecz tak mnie trochę zszokowała, bo parę dni wcześniej, zanim pojawiły się w mediach te informacje, czytałem w jednym z większych portali, jeśli dobrze pamiętam, na temat o tym, czym latają najbogatsi Polacy i okazuje się, że panowie, którzy są szefami największych koncernów, generalnie są milionerami w Polsce, latają samolotami ultrabezpiecznymi, niesamowicie dobrymi, topem światowym. I okazuje się, że już nie mówię, że prezydent Polski musi latać samolotem za 50 milionów dolarów, bo takim samolotem jeden z panów lata, ale gdyby miał go za 20 milionów dolarów i latałby ten prezydent, kolejny prezydent i jeszcze kolejny oczywiście prezydent, bo te maszyny się aż tak szybko nie starzeją, to nic by się nie stało, to byłaby inwestycja właśnie w bezpieczeństwo.
Dokładnie tak, to nie chodzi o jakieś super fajerwerki w sensie użyteczności,
oczywiście,
tak, wygody.
Nikt nie mówi, że mają mieć 3 piętra w samolocie i baseny.
Dokładnie tak, natomiast rzeczą najważniejszą to jest kwestia bezpieczeństwa. Bo, proszę spojrzeć na choćby wizytę Baracka Obamy, gdziekolwiek się znajduje, tak? Prezydent kraju. Dlaczego jest takie zabezpieczenie? Bo dbają o jego bezpieczeństwo. Nie chodzi tylko i wyłącznie o komfort, jakość pracy, o przyjemności, o fajerwerki. Tutaj właśnie chodzi o to, żeby było zabezpieczenie. Ja ubolewam nad tym, że to bezpieczeństwo myśmy nie dbali. Wówczas ekipa rządząca nie dbała już dużo wcześniej, bo...
No tu mamy zapóźnienia od lat.
Spójrzmy na doświadczenie wizyty w Gruzji, gdzie właśnie wówczas już prezydent Polski był ostrzelany, tak? Czy jego konwój był ostrzelany. I tak naprawdę, no co, generalnie to było żartowanie z tego tytułu. I to jest dla mnie niepoważna rzecz. No ale niestety, bo mamy taką rzeczywistość, jaka była. Szkoda, że się nie uczymy do tej pory.
A może to jest trochę tak, że nie ukrywajmy, Polska nie jest najlepiej rozwiniętym krajem europejskim. Nie żyje nam się tu najbardziej dostatnio w stosunku do innych, nawet dużo mniejszych państw w Europie. I może chodzi o to, że rządzący pewne rzeczy robią absolutnie celowo. Nie pokazują tego, że oto mogą wydać pieniądze na tego rodzaju inwestycje ze względu na to, żeby nie podnosiły się jakieś... No, buty to za dużo powiedziane, tak, ale oburzenie społeczne, bo ktoś mówi, ja zarabiam 1000 złotych i nigdy w życiu ja i moje 3 pokolenia nie zarobimy tyle, ile mógłby kosztować samolot, natomiast oni sobie latają. Wie pan, to się przekłada na wszystkie inne historie i szczeble, nawet na szczeble samorządu. Dokładnie. Ostatnia sesja Rady Miasta, zwiększacie uposażenie prezydenta o 20 zł, czy tam 50, nie ma to znaczenia, nawet jakby to było 100 zł uchwalone decyzją Rady Miasta. W prasie pojawiają się nagłówki, podnieśli pensję prezydentowi. Przeciętny człowiek mówi, no to tamten przecież kokosy zarabia i jeszcze mu podnoszą. I już nikt nie wnika w to, czy to jest tam 20 zł, czy 15, czy ile, czy prezydent odczuje w ogóle, że zmienia się jego wypłata. Pewnie identyczna byłaby sytuacja, gdyby dotyczyło to diet radnych, diet radnych dzielnicy już w tym momencie, bo przecież tutaj też wielokrotnie podnoszone były głosy, że za co i po co otrzymują te pieniądze.
Zgadzam się, panie redaktorze, natomiast w nas często tkwi jakiś taki kompleks i oczywiście dla mnie rzeczą najważniejszą to jest jakby ta świadomość pewnej godności, tak? To znaczy, żeby nie przeginać, nie przesadzać w jakąś tam stronę. Z drugiej strony nie możemy też mieć kompleksów. I świetnie, że pan podał ten przykład jakby wynagrodzenia prezydenta miasta Zielonej Góry. Do końca to nie my, bo jakby wniosek o tą kwotę wynagrodzenia składał klub radnych prezydenta, czyli Zieloni i klub Platformy Obywatelskiej. Tłumacząc zresztą całkiem logicznie, że to jest maksymalna kwota, którą w ogóle może otrzymywać z tytułu ustawy, która jest tak zwanej ustawy kominowej. Dla mnie osobiście oczywiście ważnym jest to, żeby porównywać do zwykłych śmiertelników, którzy zarabiają rzeczywiście nieduże pieniądze, ale z drugiej strony też nie może być kompleksu takiego, że nie wiem, prezydent Zielonej Góry zarabia mniej niż robotnik w Niemczech, tak? I ja osobiście uważam, że tu jest ta kwestia też godności wykonywania funkcji, którą
inna sprawa jest zestawienie tych wynagrodzeń zestawieniami wynagrodzeń burmistrzów,
wójtów z innych mniejszych miejscowości.
Tak, czasami tam, gdzie ta odpowiedzialność jest dużo, dużo niższa, kiedy operują z zdecydowanie mniejszym budżetem, nawet 10 razy mniejszym budżetem niż budżet Zielonej Góry, zarabiają dokładnie tyle samo, a jakby problemów może nie jest dużo mniej, gdyby porównywać skalę, ale no, skala jest inna.
To prawda. Z drugiej strony, z tego co pamiętam, pani Hanna Gronkiewicz-Walco otrzymuje podobne wynagrodzenie.
No nie może więcej zarabiać, no proste.
Praktycznie tak, jest kilkakrotnie większy niż przecież Zielonej Góry. Natomiast, no ale to jest jakby kwestia ustawowych wymogów, właśnie dla mnie trochę z jednej strony ważnych i potrzebnych, po to, żeby czasem nie wiadomo co rządowcy nie szaleli w nie wiadomo jakie horrendalne wysokie wynagrodzenia, ale z drugiej strony te szczeble powinny być też jakby inaczej rozdzielone.
Ale pieniądze zawsze ludzi dotykają, nawet zwróciłem uwagę na to, że ostatnio gdzieś w mediach społecznościowych, nie wiem, czy jest to kampania robiona przez jakąś fundację, stowarzyszenie, czy grupę inicjatywną, czy po prostu jest to forma jakichś memów internetowych, pojawiają się zdjęcia osób, nawet pracujących w spółkach Skarbu Państwa, tych najlepiej zarabiających, mówimy o prezesach banków, o prezesach jakichś wielkich korporacji i bardzo często podawają podawany jest przykład. Imię i nazwisko, człowiek X zarabia tyle i tyle, to tyle samo, ile zarabia 15 tysięcy pielęgniarek, na przykład. Tak. No i czy można zestawiać pewnego rodzaju
No i to jest ten problem. To znaczy, ja staram się z innej strony podchodzić. Ja staram się do tego, żeby to ci wszyscy pozostali, którzy mniej zarabiają, niech zarabiają więcej. Bo gdybyśmy zarabiali, kiedyś o euro rozmawialiśmy, właśnie w tej jakby wysokości, jak na Zachodzie, zwykli pracownicy, to nikt by nie spoglądał na to, ile ten urzędnik też tam, powiedzmy, ten ważny urzędnik, tak? Ja nie mówię o
szeregu,
dokładnie. Rzeczywiście to godne wynagrodzenie powinien też otrzymywać. I dla mnie to jest kwestia. Problemem jest jakby wynagrodzenia większości ludzi, którzy pracują, rzeczywiście też za niewielkie pieniądze. I jakby tutaj równać, tak? To tych wyciągnijmy do góry, to tutaj poprawmy gospodarkę do tego, żeby ludzie mogli na tyle zarabiać, żeby nie musieli zaglądać, kto ile tam gdzieś obok zarabia. I dla mnie to jest ten problem, a nie patrzeć na to, czy właśnie sąsiad ma tam, nie wiem, dwie krowy, no to Panie Boże, zabij mu jedną krowę, żebym miał tyle samo, bo ja mam tylko jedną.
Tak? No nie da się ukryć, że ludzie szukają sobie gdzieś tego szczęścia poza granicami, nawet w bliskiej odległości. Tam. Sam ostatnio spotkałem kolegę, który mówi, że żona właśnie wyjechała gdzieś tam, pracuje za granicą. On opiekuje się w tej chwili dzieckiem. Pewnie z tego względu, że no, wiadomym jest, że u nas problemów z pracą jest tak, dużo. Jest. Nawet jeśli spojrzeć, dzisiaj przeglądałem jedną z gazet, spojrzałem na ogłoszenia dotyczące pracy. 3/4 ogłoszeń to jest praca za granicą. Opiekunki dla osób starszych, osób potrzebne są osoby ze znajomością języka, ale też są firmy, które mówią, my wam załatwimy kurs, tylko zdecydujcie się i jedźcie tam pracować. Wiele osób pewnie korzysta z tego rodzaju rozwiązań.
Tak, stety i niestety, jeżeli to jest wolny wybór, to tak, ale jeżeli to jest konieczne, tak, i tu na przykład rozstanie dwojga małżonków, to zaczyna się robić problem, tak, dla dziecka, dla tych dwojga.
No oczywiście, to jest życiowa decyzja.
Właśnie dla mnie to jest problem i to jest rzeczą najważniejszą, żebyśmy my jakby zaczęli tworzyć nową rzeczywistość gospodarczą dla naszego kraju, do tego, żeby ci ludzie nie musieli wyjeżdżać. To znaczy, jeżeli chcą, proszę bardzo, mają taką możliwość, ale żeby mieli możliwość też zostania tutaj, tak, w naszym mieście w Zielonej Górze, czy w jakimkolwiek mieście w kraju. I kiedy my poprawimy gospodarkę, to automatycznie tych problemów będzie mniej, tak? I nie będzie tych takich właśnie zaglądania gdzieś tam sobie. Każdy będzie patrzył na siebie, co może, gdzie może więcej zrobić, ale tą możliwość tym ludziom dać pracę, dobre wynagrodzenie, dzięki temu to będzie ich wolna decyzja, co chcą ze sobą i z tymi pieniędzmi w życiu zrobić.
No i to ma być priorytet działania władz na następne 4 lata miejskich, już przechodząc do tego, co dzieje się na zielonogórskim gruncie, Rady Miasta również, bo tutaj wszyscy Państwo nie mieliście złudzeń co do tego, że to jest najważniejsza rzecz, na której należy się skupić w tej zbliżającej się kadencji. No z jednej strony oczywiście środki unijne, wykorzystywanie i tak dalej, ale gospodarka i jeszcze raz gospodarka, tak aby tutaj rzeczywiście mogło być lepiej. I tak mnie zastanawia jedna rzecz. Bo już nie chcę wracać do tej sesji pierwszej, która była, tej całej zawieruchy, podziale, kto wycięty, kto nie wycięty. Tylko zastanawiam się teraz, czy może mieć przełożenie to, co wydarzyło się na pierwszej sesji Rady Miasta, na sposób współpracy państwa przez następne lata. Czy nie będzie przypadkiem tak, że ta pierwsza sesja, która potoczyła się na przykład dla radnych Prawa i Sprawiedliwości, tak jak się potoczyła, czyli nie ma was w zasadzie nigdzie we władzach, nie funkcjonujecie w komisjach poza tam dwoma komisjami.
Żadnej komisji nie jesteśmy. Nawet w dwóch komisjach. Żadnej.
Wycofaliście się z komisji edukacji?
Nikt nie zaproponował. Nie, pracujemy w komisjach, ale nikt nie zaproponował przewodniczenie czy wiceprzewodniczenie.
Chodziło mi, że jesteście w dwóch komisjach, bo tam tylko zgłosiliście swój akces. No, w tych dwóch komisjach możecie funkcjonować. No i teraz zasadnicze pytanie. Czy to może mieć przełożenie na pracę w Radzie Miasta przez następne lata, myśląc już teraz czysto o mieście? Czy też nie powinno mieć żadnego przełożenia i powiecie, no trudno, wydarzyło się, jak się wydarzyło?
Z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, nas jako klubu, my oddajemy całe serce i będziemy działać dla dobra mieszkańców i to niezależnie, czy to jest kwestia danej komisji, drugiej komisji, innej, czy to jest kwestia problemu, który jest potrzebny do rozwiązania. Nie patrzymy wstecz, patrzymy to, co jest do przodu, do rozwiązania danego problemu i tego będziemy się trzymać. Póki ja będę szefem, na pewno tak to będzie. Tak było też i w poprzedniej kadencji, kiedy też byłem szefem i myślę, że też dzięki temu tak naprawdę mamy prawie o 50% więcej radnych niż mieliśmy. To jest kwestia patrzenie na konkretne problemy, które są potrzebne do rozwiązania. Dlatego weszliśmy do dwóch komisji. Komisja Oświaty, która ma ponad połowę kwoty budżetu, największa jakby ta część problemów mieszkańców.
Druga... Chociaż tam wpływu specjalnie nie macie na to, na co są wydawane te pieniądze.
Ale tam też było najwięcej problemów, choćby w poprzedniej kadencji.
Bez dwóch zdań.
Jakość świadczenia oświaty i to od samego początku, nazwijmy to, systemu edukacyjnego, czyli od przedszkola. Tak naprawdę powinno być od żłobka, ale żłobki są tak zwanymi zakładami opieki zdrowotnej, czyli tak traktowane jak bardziej szpitale, no ale taka jest ustawa niestety. Ale chodzi od tego najmniejszego dziecka po dorosłego, to tak naprawdę, przepraszam za słowo, ale to jest nasza wizytówka powinna być, tak? Zielonej Góry.
No, chyba nie jest mamy nieźle akurat pod tym względem.
I tego trzeba się trzymać.
Za dużo do zarzucenia.
I tego trzeba się trzymać, ale trzeba też rękę trzymać na pulsie, bo kto zostanie, kto się zatrzyma nagle, to będzie się cofał, tak? W porównaniu do pozostałych. I tu trzeba silnego, tak zwanego kopa do tego, żeby to rzeczywiście dobrze funkcjonowało. A problem jest, spójrzmy na sześciolatków, na pierwsze klasy, co się dzieje w szkołach. Niby są zapewnione, ale jakie to są warunki dla tych pierwszoklasistów. A to można było przewidzieć 3-4 lata temu. Kolejną rzeczą to jest kwestia komisji rozwoju. No, to, co mówimy, dla miasta jest to rzeczą najważniejszą i dlatego tu też cała siła i cała moc do rozwiązania tych problemów. Z drugiej strony obawiam się innej sytuacji. To, że szefami komisji zostali, nazwijmy to delikatnie mówiąc, świeżynki, tak bym to nazwał. Mam nadzieję, że się sprawdzą. Chciałbym, żeby tak było. Ale jeżeli szefem komisji zostaje człowiek, który, szefem komisji rodziny, człowiek, który na dzień dobry mówi o tym, że nie wiem, w dużym skrócie tak to powiem, tak, że osoby starsze są niepotrzebne, do niczego nie są przydatne, a kobiety to w ogóle nie wiadomo po co są, nie ma problemu, jakich nie ma.
No mówimy o panu Robercie Górskim, ja myślę, że to trochę nadinterpretacja, można bardzo różnie interpretować te jego słowa. Słuchałem jednej z takich rozmów, kiedy panowie, no już mówiąc wprost, wdali się w pyskówkę, pan Górski kontra pan Jacek Budziński.
Ale ja mówię tylko o przykładach, tak, oczywiście, mam nadzieję, że to była rzecz emocji.
Pan Budziński zapędził w kozi róg pana Górskiego, który myślę, że jest jeszcze trochę nieopierzony, tak jak pan powiedział.
Można usprawiedliwiać w różny sposób, ale jeżeli...
No, ja nie usprawiedliwiam, natomiast mówię, że to tak.
Ale jeżeli jest to, dodatkowo dodamy, że jest to młody lekarz, który powinien mieć rzeczą, w moim przekonaniu, rzeczą najważniejszą dla niego powinien być szacunek do drugiego człowieka, szczególnie osoby starszej, no to nawet zapędzenie w jakikolwiek róg nie usprawiedliwia takich słów, bo one wynikają z pewnego sposobu myślenia. Dla mnie jest to absolutnie rzeczą mocno zaskakującą. Ja nad tym faktem mocno ubolewam. Nad komisjami innymi, choćby bezpieczeństwa, są osoby, które no, wcześniej nie miały z tym zbyt wiele styczności. Mam nadzieję osobiście, że się wyrobią, nazwijmy to tak, że zrozumieją, trochę pokory też nabiorą do innych ludzi, tutaj ten przykład. Ale w moim przekonaniu to będzie trochę trwało i to będzie ze szkodą, bo zanim się nauczą tego, zanim zrozumieją, zanim doświadczą tego, to tak naprawdę już będziemy trochę do tyłu.
Bardzo dobrze, że póki co nie ma jakichś takich strategicznych problemów do rozwiązywania w tych właśnie komisjach. Także na razie można powiedzieć, że nawet jeśli trochę czasu musi upłynąć, zanim nowi szefowie komisji zaznajomią się doskonale z tematyką, to może nic złego dla miasta w tym czasie się
oby, tak możemy mówić oby, ale tu nie chodzi o to, żeby jakby wyczekiwać, uczyć się teraz. Skoro mówimy o tym, że rozwój jest najważniejszy, to ten rozwój musi być we wszystkich dziedzinach. My mówimy o gospodarce, mówimy o oświacie, ale tak naprawdę proszę spojrzeć na rozwój urbanistyczny miasta Zielona Góra. Wiele osób mówi o tym, że tak naprawdę nastąpiła jakaś stagnacja, gdzieś tam na osiedlach coś powstaje, ale to nie ma parkingu, to nie ma boiska. Jak jest nowy blok fajny, to z kolei gdzie tam są miejsca parkingowe. Jak gdzieś zrobią plac zabaw, to gdzie jest jakby ten miejsce rekreacji dla tych osób, powiedzmy starszych, czy dla młodzieży. Jakby nie ma tego całościowego podejścia, ale już kilka razy o tym mówiłem i będę się tego trzymał, że u nas nie ma po prostu takiej formy jakby zespołu spojrzenia, szczególnie w kontekście połączenia miasta z gminą, gdzie tak naprawdę ten rozwój powinien być w tej chwili, to spojrzenie na ten rozwój miasta Zielonej Góry z punktu widzenia także, nazwijmy to rozrostu, tak, urbanistycznego, gdzie jakie drogi powinny być, gdzie jakie bloki, a gdzie jaka część
no
domków jednorodzinnych.
Tunelu, bo mówi się o tym, że taki zespół ekspertów ma powstać, który będzie współpracował z radnymi, coś na kształt tego zespołu doradców, których miał pan Kazimierz Łatwiński w poprzedniej kadencji. myślę, że to ktoś chciał iść bardziej tym tropem.
Byłoby sympatycznie, osobiście obawiam się, ponieważ sytuację też taką mieliśmy z zespołem, który miał być do ożywienia Starówki. Efekt jest, jaki jest. Tego ożywienia nie ma. Dla mnie to powinien być zespół niezależny od kogokolwiek, od Rady Miasta, od prezydenta, niezależny, samodzielny zespół, który ma z fachowców złożony oczywiście, w którym może uczestniczyć przedstawiciel miasta, przedstawiciel Rady Miasta z głosem doradczym. Natomiast...
Takie miałem wrażenie, że tak mówił o powstaniu tego zespołu pan Filip Gryko, że jakby tak widział, przynajmniej taką konstrukcję gdzieś wyłożył, że oto mogłoby to właśnie tak funkcjonować, że byliby to ludzie absolutnie niezależni, znający się na temacie, ale ich opinia ostatecznie mogłaby być wiążąca, chociaż rzeczywiście nie ma takiego prawa, które mówiłoby oczywiście, o tym, że ktoś musi w 100% zgadzać się z tym, co mówią eksperci.
Cieszę się, że po tam paru latach w końcu Piotra Barczaka posłuchali. Nie patrzyli tylko, że to gościu jest z innego klubu. Ja myślę, że to są ważne rzeczy i warto nad tym się pochylać, rozmawiać, wypracować jakąś koncepcję i
tym
po prostu iść do przodu.
Wszyscy absolutnie dla dobra Zielonej Góry. Tak ma to wyglądać i to najważniejsze jest dla wszystkich mieszkańców. Piotr Barczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj gościem Rozmowy na 96. Wam dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję, kłaniam się nisko.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9.30.